Otwórzmy Słowo Boże na liście do Tytusa. To jest list do Tytusa. Będziemy czytać rozdział drugi, cały. Zacznę takim jednym wersetem, czy początkiem wersetu 5 w rozdziale 1, bo tam dalej nie będę czytał, ale na początku wersetu 5 jest napisane tak: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I to jest list skierowany do Tytusa, który był współpracownikiem Pawła, który dbał o to, żeby zbory, które były zakładane, rozwijały się prawidłowo, a przynajmniej tak, jak tu jest napisane. Ewangelia została ogłoszona. Ileś tam osób przyjęło tą Ewangelię, nawrócili się, powstał Kościół. No i teraz trzeba było uporządkować to, co pozostało do zrobienia. My bardzo często tak mówimy o różnych rzeczach i o sprawach, które dotyczą naszej relacji z Panem Bogiem, dotyczą tego, co my duchowo przeżywamy. I zazwyczaj jest tak, że to, owszem, to jest bardzo ważne, bo to jest prawda. Ta nasza duchowa relacja z Bogiem jest istotna, najistotniejsza. To, że my się nawracamy, to, że my się rodzimy na nowo, to, że my poznajemy Pana i idziemy za Nim i wkraczamy, kroczymy Jego śladami, to jest istota sprawy. I potem, kiedy my już zaczniemy chodzić za Panem, zaczynają się pewne rzeczy w naszym życiu, które wymagają uporządkowania, tak jak jest w Kościele, że powstaje Kościół i pewne rzeczy wymagają uporządkowania. I owszem, Paweł tu pisze o tym, żeby wyznaczyć starszych, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić, dlatego że uporządkowanie nie polega wyłącznie na tym, żeby ustanowić jakieś tam struktury i pomyśleć sobie, że no, jeżeli ustanowiliśmy struktury, jeżeli jakiś tam system wymyśliliśmy, to wszystko teraz będzie, jak to się mówi, hulać. Bo to absolutnie nie na tym polega. I ci, którzy w Kościele takim, który jest Kościołem, a nie do którego się chodzi, funkcjonują, to dobrze wiedzą, jak to jest niesamowite dzieło w ogóle. I jeżeli rozumieją to, że to jest Boże dzieło, a nie ludzkie, to widzą, ile trzeba mieć wiary i ile trzeba jakoś ufać Bogu, że On pewne rzeczy poukłada, a my będziemy Mu posłuszni, żeby zobaczyć, że dopiero wtedy rzeczywiście Pan Bóg zaczyna porządkować. I to, co mamy w Słowie Bożym w wielu miejscach, w Nowym Testamencie, już nie mówię o Starym, bo tam niektórzy mówią, że prawo przeminęło i tak dalej, i tak dalej. W Nowym Testamencie mamy całą masę przykazań, poleceń i w dodatku apostoł Paweł, jeżeli te polecenia wydaje, to mówi, że traktujcie te polecenia jak pańskie. I to są polecenia, które są w części swojej bardzo praktyczne. To nie są polecenia wyłącznie skierowane na to, że mamy duchową relację z Panem i jak ją rozwijać, ale to są bardzo praktyczne polecenia i trochę zbyt rzadko się mówi, czy mówimy właśnie o praktyce życia chrześcijańskiego. A to jest jedna z rzeczy, które są świadectwem i dają świadectwo albo nie dają świadectwa, nie tylko w życiu na zewnątrz, ale również jeśli chodzi o budowanie Kościoła. Dlatego, że to, co my wiemy, to, co my przeżywamy, to musi się przemienić, to musi zostać przekute na konkretne działanie. I właśnie dlatego Pan Jezus mówi tak, że to jeżeli ktoś tylko słucha i nawet jeżeli się z tym zgadza, ale jeżeli tego nie czyni, no to buduje swój dom na piasku. Jeżeli ktoś słucha i czyni, to dopiero wtedy buduje dom na skalę. I bardzo często jest tak, że my słuchamy, owszem, zgadzamy się, owszem, i niestety kończy się na tym, że się zgadzamy, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że się zgadzamy i to przydaje nam, uważamy, że to przydaje nam pewnej nawet świętości. Zgodziłem się, miał rację, nawet jeżeli mówił o grzechu, miał rację, bardzo dobrze, lubię takie kazania. Ludzie mówią, lubię takie kazania, jak kaznodzieja tutaj dokłada, jak to się mówi do pieca, mówi twardo, mocno o grzechu, a potem wracam i nic niestety w moim życiu się nie dzieje w związku z tym, co kaznodzieja powiedział. Więc samo to, że ktoś lubi takie kazania, wcale nie oznacza, że go to będzie zmieniać. I jest taki dział, taki zakres naszego życia, który odpowiada zdrowej nauce. Zauważcie, co jest na początku. Ja przeczytam najpierw cały rozdział, ale na początku drugiego rozdziału listu do Tytusa jest napisane tak. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Teraz, jeżeli my słyszymy, że to odpowiada zdrowej nauce, no to spodziewalibyśmy się, że usłyszymy coś, co będzie teologiczne, albo coś, co będzie rzeczywiście dotyczyło spraw duchowych, rozwoju relacji z Panem Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, żeby to było zdrowo poukładana nauka, która jest taka doktryna. Tymczasem, no jest to pewien rodzaj doktryny, ale dalej Paweł pisze coś takiego. To, co odpowiada zdrowej nauce, to jest co? Że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez szczerą, mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Mówimy o wierze, mówimy o łasce i bardzo dobrze, i tak ma być. Natomiast jest coś takiego, i to jest napisane w liście Jakuba, że ta wiara, która zbawia, nieodłącznie niesie ze sobą owoc w postaci uczynków. Owoc w postaci tego, jak powinien żyć człowiek, który narodził się na nowo. I nawet w liście do Efezjan, który jest tak często przytaczany, i tam jest przecież napisane, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i że to nie jest, że Boży to jest dar, zbawienie, to przecież w 8 wersecie to jest napisane, 2:8, jest napisane, że Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, ale w 10 wersecie dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. No i mamy akurat nawet tutaj chyba odnośnik do Tytusa 2:14. Czyli człowiek zostaje zbawiony z łaski, przez wiarę, przyjmuje dar Boży w postaci zbawienia i teraz Bóg od niego oczekuje, żeby ta wiara, którą ma, żeby to zaczęło działać w jego życiu i żeby działało w życiu w taki sposób, żeby on stał się światłem dla świata. Kościół to jest takie miejsce, które jest nie tylko podwaliną prawdy w sensie doktrynalnym, ale to jest również takie miejsce, gdzie jeśli człowiek niewierzący przyjdzie, to no, powinien zobaczyć coś zupełnie innego niż widzi w świecie. Mamy teraz taki czas, akurat tutaj u nas, że zaczynają się pewne rzeczy zmieniać. To znaczy, było do tej pory tak, że było kilka osób, które były starsze w wierze, reszta to były takie, które były młodsze w wierze i mieliśmy, że tak powiem, mało ojców i matek, a dużo mieliśmy dzieci w wierze. I teraz sytuacja zaczyna się zmieniać, dlatego że ci, którzy byli do tej pory prawowitymi synami w wierze, jak Paweł pisał do Tymoteusza, sami zaczynają się stawać ojcami. I to zaczyna nieść ze sobą pewne konsekwencje i to zaczyna nieść ze sobą coś, co nazywa się no, takim myśleniem o tym, jakim jesteśmy świadectwem dla tych, którzy będą się nawracać. I widzimy wyraźnie, że jeżeli na przykład ktoś nawrócił się Sebastian, nawrócił się, być może ktoś jeszcze się nawróci tam, to są już ludzie, którym głoszona była Ewangelia przez kogoś, kto jest ich, można powiedzieć, w pewnym sensie duchowym ojcem. No i oczywiście dzieci będą patrzeć na rodziców. I tak jak jest w rodzinach, zdrowych rodzinach, dobrych rodzinach, tak powinno również być w Kościele. Dlatego, że w zdrowej rodzinie jest tak, że rodzice dają przykład swoim dzieciom, i w związku z tym te dzieci wzrastają w czymś, z czym potem wychodzą z domu. I oby tak było, że kiedy na przykład dzieci, które wyrosną tutaj, dzieci, duchowe dzieci, które wyrosną w tym kościele, czy w każdym innym kościele, żeby te dzieci były, jak to się mówi, dobrze wychowane. I żeby ci, którzy znają Kościół, wiedzieli, że to są dobrze wychowani ludzie. Nie tylko dlatego, że oni duchowo pewne rzeczy wiedzą, doktrynalnie są świetni, ale również, żeby to było widać w ich życiu. I dlatego Paweł mówi, że te rzeczy, które wymagają uporządkowania, właśnie odnoszą się, i to w ramach zdrowej nauki, odnoszą się do życia. No więc w takim razie co? Starzy, czyli ci, którzy są ojcami, mają być poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Tu jest mowa o starszych braciach. Czyli no, dawajmy przykład młodym, jak się mają w przyszłości, jak się w ogóle mają, jak to się mówi, prowadzić. Trzeźwość oznacza oczywiście to, co później jest mowa do kobiet, żeby nie nadużywać wina, ale nie tylko. Dlatego, że trzeźwość oznacza również coś, co jest taką stanem umysłu w sensie tym, jak postrzegamy rzeczywistość. I jeżeli jest napisane u Piotra, że bądźcie trzeźwi, żebyście mogli się modlić, dlatego, że są takie czasy, jakie są, to człowiek, który ma trzeźwy umysł, nie tylko dlatego, że on nie nadużywa alkoholu, ale również dlatego, że on rozpoznaje pewne rzeczy, które są na zewnątrz, to taki człowiek będzie wiedział, co się zbliża. Będzie wiedział, w jakich czasach żyjemy i tym bardziej będzie gorliwie modlił się po to, żeby to ten dzień, który zaskoczy ludzi niewierzących, żeby jego nie zaskoczył. Wstrzemięźliwość, wiadomo. to jest wstrzemięźliwość od wszelkich pożądliwości. I znowu u Piotra czytamy coś takiego, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, jest nam dane w poznaniu naszego Zbawiciela, dlatego właśnie, żebyśmy mogli uniknąć pożądliwości, skalania, które są na świecie. Dalej, ci, którzy są wśród nas, ci, którzy są w Kościele i ci, którzy przyjdą, powinni widzieć szczerość w wierze, w miłości i cierpliwości. I to jest o tyle ciekawe stwierdzenie, że można być człowiekiem nieszczerym w wierze, można być nieszczerym w miłości i można być nieszczerym w cierpliwości. I dlatego właśnie tą szczerość do tego widać dopiero wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą trochę bliżej i jesteśmy ze sobą trochę częściej. To wtedy można człowieka obserwować. Czy to jest szczerość tak zwana kościelna, to znaczy on na chwilę jest szczery, bo tak wypada, bo on wie, że tak powinien, czy to jest szczerość, którą on okazuje normalnie na co dzień. I dlatego właśnie ci, którzy mają takie szczęście od Pana Boga, że żyją w Kościele, który jest Kościołem, mogą częściej obserwować nawzajem to, jak żyją inni. Czy rzeczywiście ta szczerość jest, czy to jest tylko pobożność na pokaz. Bo jeżeli z kolei jest napisane, że ci ludzie mają, pewni ludzie mają taką, powiedzmy, pozór wiary, ale ich życie jest pozbawione jej mocy, no to ta moc objawia się właśnie w tym, czy człowiek jest szczery w wierze, w miłości, cierpliwości, a nie tylko w tym, czy on będzie uzdrawiał, czy wskrzeszał z umarłych. Dalej mamy taki fragment, który się bardzo, bardzo odnosi do dzisiejszego Kościoła. Mianowicie, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. I niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Wiemy doskonale, że dzisiaj starsze kobiety pchają się za kazalnicę po to, żeby nauczać w sensie doktrynalnym i nauczają wtedy Kościół, mimo że apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że zabrania kobiecie nauczać i dalej pisze dlaczego w liście do Tymoteusza. Natomiast tutaj jest napisane, że starsze kobiety, starsze siostry mają bardzo ważną rolę w Kościele i to nie w nauczaniu w sensie doktrynalnym, tylko w pouczaniu. To jest zresztą inny zupełnie wyraz nawet w oryginale. I teraz pouczanie ma dotyczyć kogo i czego? Przede wszystkim pouczanie ma dotyczyć młodszych sióstr, a po drugie ma dotyczyć rzeczy praktycznych. I tutaj warto powiedzieć, że to, że ma to dotyczyć rzeczy praktycznych, jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że to, co się właśnie jedno pokolenie przekazuje drugiemu, to później widać, jak, że tak powiem, z jakiego domu jest dana siostra, również na przykład brat, dlatego że bracia również powinni patrzeć na starszych braci. I starsi bracia powinni dawać przykład braciom młodszym. W związku z tym wtedy widać, czy ktoś jest, jak to się mówi, z porządnego domu, czy nie jest z porządnego domu, czy jest z porządnego kościoła, czy nie jest z porządnego kościoła. I to widać właśnie w jego życiu. I to są proste rzeczy, bardzo, które być może dla wielu są zbyt proste, zbyt mało duchowe, ale wbrew pozorom to są rzeczy, które są i odpowiadają zdrowej nauce. I one mają przełożenie na to, jak się żyje duchowo. Czyli wstrzemięźliwość, czystość, gospodarność, uległość mężom. Po co? Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. I ja nie wiem, czy widzieliście takie rzeczy, ale niestety widzieliśmy, jak Słowu Bożemu przynoszono ujmę w ten sposób, że na przykład siostry starszych zboru potrafiły ich krytykować publicznie, wyśmiewać przy innych i ogólnie powodowało to niestety jedno wielkie zgorszenie. to przynosi ujmę Słowu Bożemu i żeby nie było na ten temat żadnych wątpliwości. Druga sprawa. Jeżeli siostry starsze zamiast się garnąć do kazalnic będą się garnąć do tego i bardzo dobrze, to po pierwsze same muszą być świadectwem, czyli same muszą być strzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom uległe, żeby Słowu Bożemu nie przynoszono ujmy. Druga sprawa jest taka, że młodsze siostry powinny się, że tak powiem, garnąć do nauki. Czyli jeżeli mają świadectwo, jeżeli mają do kogo się garnąć, to powinny się garnąć do tej nauki dla własnego dobra. Bo to naprawdę przyniesie im błogosławieństwo w przyszłości. Jeżeli tego nie mają we własnych domach rodzinnych, to tym bardziej. Młodsi bracia, jak obserwują starszych braci, to też powinni brać przykład i zobaczyć, że naprawdę warto. Jest taki fragment w pierwszym liście Piotra. To jest piąty rozdział. I apostoł Piotr tam pisze, żeby młodsi byli ulegli starszym. To jest o tyle ciekawe, że ponieważ jest mowa o młodszych, tutaj gdzie jest to napisane, to jest piąty rozdział, piąty werset, pierwszy Piotra. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ponieważ jest napisane tutaj o młodszych i starszych, ja rozumiem, że nie chodzi o młodszych, o starszych urzędowo, że tak powiem, dlatego że nie istnieją młodsi urzędowo. Nie ma tak zwanego młodszego zboru. Czyli raczej mowa jest o starszych braciach, którzy mają pewien zakres doświadczenia już, mają za sobą coś, przeżyli coś z Bogiem i dają swoim życiem świadectwo, że przeżyli coś. I oczywiście zaraz, za chwilę, w tym samym wersecie jest takie zastrzeżenie, żeby wszyscy przeoblekli się w szatę pokory, dlatego że nawet jeżeli młodszy brat jest uległy starszemu, to nie oznacza, że starszemu wolno sobie pozwolić na brak pokory względem niego. Natomiast jest taka bardzo praktyczna rzecz. Jeżeli ktoś jest starszy w wierze, przeszedł z Panem już ładnych parę lat, jeżeli wydaje świadectwo i na przykład przychodzi i mówi coś, co nam się nie podoba jako młodszemu bratu, to naprawdę mocno sugerowałbym, żeby to przynajmniej wziąć pod uwagę. Bo jeżeli to jest człowiek, który nie wydaje świadectwa, któremu się coś tam zdaje, to naprawdę to jest zupełnie inna rozmowa. Ale jeżeli to jest człowiek, który jest wiarygodny, to zobaczcie, co się dzieje na świecie w tej chwili. Na świecie dzieje się dokładnie odwrotnie. To znaczy młodsi ludzie zupełnie lekceważą starszych. Kompletnie. I mają ich za nic. Mają za nic ich doświadczenie, mają za nic tą mądrość, którą oni w życiu nabrali. W Kościele powinno być dokładnie odwrotnie. I dlatego też na przykład jest napisane, i to jest napisane w Starym Testamencie, i to jest napisane, uwaga, w Zakonie Mojżeszowym, jest taka zasada bardzo zdrowa, która mówi, przed siwą głową wstaniesz i okażesz jej szacunek, bo ja jestem Pan. To są rzeczy, które również pokazują, jaka jest relacja między pokoleniami w Kościele. I tego się trzeba nauczyć. I to też odpowiada zdrowej nauce. Młodszych zaś, werset 6, napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. I tutaj też mowa jest o różnych rodzajach wstrzemięźliwości. Domyślamy się, o co może chodzić. I teraz dalej. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Czyli cóż z tego, że będziemy mówić o tym, jak inni powinni żyć, młodsi jak powinni żyć, jeżeli sami nie będziemy żadnym świadectwem. I to, tak jak mówię, dotyczy już nie tylko tych, którzy byli starsi w wierze, ale również tych, którzy sami zaczynają być starsi w wierze. Wobec tego co? Niesfałszowane nauczanie, prawość, mowa szczera i nienaganna. Dlaczego? Dlatego, że przeciwnik oczywiście tylko czeka, żeby nas złapać na antyświadectwie, na fałszu, na kłamstwie, na nieprawości, na nieszczerzej mowie, dlatego, że wtedy absolutnie będzie sobie używał. A jeżeli będziemy wydawać świadectwo, to wtedy przeciwnik będzie zawstydzony, bo nie będzie miał nic złego o nas do powiedzenia. I to jest, ktoś się, nie wiem, modlił dzisiaj w tej sprawie właśnie tak, że Bóg ujmuje się i tak jak się ujął za Jelonką właśnie. Bóg się ujmuje za ludźmi, którzy naprawdę są szczerzy, cierpliwi i oddają mu na przykład wszelką sprawiedliwość, prawda? I wtedy korzystamy na tym i słuchamy Pana Boga, jesteśmy wtedy pod Jego ochroną, dlatego że On mówi, zostaw mi wszelką pomstę. Ja jestem Pan, Ty mi to zostaw. Natomiast jeżeli ktoś działa tak zwanym przeciwnym duchem, czyli jeżeli przeciwnik pragnie, napój go. Jeżeli jest głodny, to go nakarm. I to jest list do Rzymian, końcówka. Dlatego, że co wtedy jest? Wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. No i czasem, to już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o to, że wierzący człowiek, jeżeli będzie tak postępował, to będzie mógł się potem cieszyć na to, że tamten trafi do piekła, bo węgle rozżarzone zgarnie na jego głowę. To oznacza mniej więcej tyle, co w polskim języku, że się spali ze wstydu. To oznaczało w tamtej kulturze i w tamtym języku mniej więcej taki idiom, że jeżeli będziemy postępowali przeciwnym duchem, to tamten człowiek, który w taki sposób próbował nas szydzić, nas wykorzystywać i ogólnie robić nam na złość, spali się ze wstydu. I nie będzie miał przeciwko nam żadnego słusznego zarzutu. I dalej od 9 wersetu jest napisane, że słudzy mają być ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie sprzeciwiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Wiadomo, wtedy było niewolnictwo i to była mowa do ludzi, którzy naprawdę mieli ciężko. My nie wiemy nawet, co to są słudzy w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie, a cóż dopiero niewolnicy. To byli ludzie, którzy nie mieli własnego życia i tak naprawdę ich życie należało do ich panów. I to od pana zależało, czy sługa na przykład w ogóle będzie na przykład mógł na nabożeństwo pójść. To tylko i wyłącznie, nic więcej. I teraz, a panowie bywali różni i dlatego nawet do tych panów, którzy mieli swoich niewolników, a którzy byli chrześcijanami, z kolei apostoł Paweł pisze gdzie indziej, w innym miejscu, żeby tych niewolników swoich traktowali w odpowiedni sposób. Ale gdyby na dzisiaj to przełożyć jakoś, no to można powiedzieć, nie jesteśmy niewolnikami, nie mamy sług, ale przecież czasem mamy trudnych pracodawców. Więc może niekoniecznie na temat sług, niekoniecznie na temat niewolników, ale przenieśmy sobie to w ten sposób. Mamy trudnych pracodawców, i trzeba tym pracodawcom okazywać szacunek, trzeba okazywać im uległość, bo jeżeli są naszymi przełożonymi, i to w dodatku trzeba to robić chętnie. No to jest wyzwanie, trzeba powiedzieć. Naprawdę, czasami to jest wielkie wyzwanie. Tylko że właśnie takie postępowanie potrafi takiemu człowiekowi zwrócić uwagę, temu pracodawcy, na to, skąd to się bierze, że ten człowiek postępuje w ten sposób. I to może być kiedyś otwarta droga do głoszenia mu Ewangelii. Dlatego niech dochowują niezawodnej, całkowitej, można powiedzieć, niewierności w tym przypadku, ale rzetelności w pracy? Bo być może za mało się w kościołach naucza o tym, że pracownik chrześcijański powinien być rzetelny. To nie jest żadne wielkie odkrycie. Po prostu powinien być rzetelny. I niestety mamy do czynienia wielokrotnie z przypadkami, kiedy chrześcijańscy rzemieślnicy nie robią tego, co powinni, tak jak powinni, spóźniają się, potem są problemy z rozliczeniem i niestety widzieliśmy to na własne oczy wielokrotnie, do tego stopnia, że czasami jest tak, że wierzący ludzie wolą wziąć do pracy profesjonalnie działającego poganina niż chrześcijanina, który jest rzemieślnikiem. I to jest właśnie to, to jest coś, co jest wcześniej. To przynosi ujmę Słowu Bożemu. Więc jeśli ktoś z braci albo sióstr właśnie w ten sposób ma problem i nie jest rzetelnym pracownikiem, nie jest rzetelnym rzemieślnikiem, nie wykonuje swoich pracy jak dla Pana, jak to jest napisane, no to krótko mówiąc powinien pokutować. I zdać sobie sprawę z tego, że świat nas obserwuje. I albo jesteśmy ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, albo zaprzeczamy tej nauce. I to w tym momencie, jeżeli zaprzeczamy tej nauce, to my ponosimy odpowiedzialność za to, że ludzie, którzy na nas patrzą, mogą się zgorszyć i nie będą chcieli słuchać. I owszem, mogą to wykorzystać jako jakieś tam swoje wymówki, ale nasza odpowiedzialność jest przynajmniej częściowa. 11 werset, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. No i właśnie, wracając do łaski. Tu jest napisane w 11 wersecie, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, i to jest bardzo chętnie nauczane, oczywiście, no bo jeszcze jesteśmy zbawieni z łaski, to jest piękne. Cieszymy się tą łaską i tak naprawdę wszystko jest w porządku, ale dalej, ta łaska, werset 12, ona nas naucza. Objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i tak dalej. Czyli ta łaska, która się pojawiła, ona nie jest tylko dlatego, żebyśmy dostali zbawienie, cieszyli się tym zbawieniem i żeby to niekoniecznie miało przełożenie na nasze życie. Ta łaska nas naucza i ta łaska nas wyposaża, żebyśmy tak mogli żyć. W związku z tym, co mamy robić? Jak mamy tej łasce być posłuszni? No, trzeba przeczytać, jaka jest intencja tej łaski, bo ta intencja tej łaski nie jest tylko taka, że człowiek jest zbawiony i koniec. Intencją tej łaski jest to, żebyśmy mogli, bo daje nam moc, wyrzec się bezbożności, światowych pożądliwości i żebyśmy prowadzili na tym świecie wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne życie. I to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że stworzeni jesteśmy w Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I to wszystko, jak żyjemy w ten sposób, to pamiętajmy, że 13 werset mówi, że żyjemy w ten sposób nie tylko dlatego, żeby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono, ale również oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Co jest naszą błogosławioną nadzieją? Zmartwychwstanie. Prawda? W związku z tym my, oczekując zmartwychwstania, powinniśmy wiedzieć, mieć świadomość, że nasze życie powinno upłynąć w taki sposób i że w taki sposób powinniśmy oczekiwać tej błogosławionej nadziei, a nie żyjąc byle jak i oczekując tylko tej nadziei. Dlatego, że jeżeli będziemy żyć byle jak, to apostoł Paweł, apostoł Jan pisze, że będziemy zawstydzeni przy jego przyjściu. I to jeżeli poczytamy sobie listy w objawieniu, to naprawdę wiemy, jak to się może skończyć dla ludzi, którzy żyją w sposób letni. Pan Jezus, jest 14 werset, dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I mamy dokładnie to samo. To znaczy, niestety, wielokrotnie jest tak, że my nie rozumiemy, co to znaczy, że ta łaska, która nam została dana, ona jest po coś. Oprócz tego, żeby nas zbawić od naszych grzechów. Bo Pan Jezus, dając nam tą łaskę, wykupił nas od nieprawości i teraz oczyścił sobie lud na własność właśnie po to, żeby ten lud żył w określony sposób, żeby był godny swojego Pana i żeby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. I to mów, i tak napominaj, i strofuj z całą powagą. I tego słowa nie wolno lekceważyć. Chociaż ono wydaje się mało duchowe, ale to jest samo życie. Więc jeżeli ktoś ma problem z czymkolwiek tutaj, czy to jest starszym, czy jest młodszym, czy jest pracownikiem, rzemieślnikiem, kimkolwiek, to niech słowo to przyjmie z całą powagą i niech go nie lekceważy. Amen.